Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dziś moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik działu Szopek Krakowskich. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani kustosz, spotykamy się dzisiaj dlatego, ponieważ już w najbliższy czwartek, dokładnie w pierwszy czwartek grudnia, na krakowskim rynku głównym pojawią się wyjątkowi artyści, twórcy, jakich chyba nie ma żadne inne miasto. Myślę tutaj o szopkarzach. No i będą prezentować te swoje dzieła, zarówno małych rozmiarów, ale też i tych całkiem sporych. Krakowskie szopkarstwo, pani zdaniem, to już sztuka?
Krakowskie szopkarstwo to przede wszystkim tradycja. Tradycja krakowska, tradycja bardzo bogata i, co podkreślamy na każdym kroku, wpisana na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Stąd jego waga jest bardzo ważna, ale to jest sztuka wysokich lotów. Mówi się, kiedyś się mówiło tak o szopkarzach, twórcy ludowi. On nie jest ludowa sztuka, ona czerpie oczywiście z tych przedmieść krakowskich, ale to są arcydzieła sztuki. Ja tak mówię o szopkach, arcydzieła. Przepiękne, bogato rozbudowane, z coraz większym programem takim narracyjnym i coraz bardziej dopracowane. Zarówno te przez tych wielkich, znanych mistrzów, którzy dziesiątki lat przygotowują, jak i przez tych, którzy kilka lat, bo takich też mamy. Wchodzą i czasem drugi, trzeci rok dostają nagrodę już, więc mają jakiś taki talent. Cały czas powtarzam, że szopkarz to jest taki twórca, który ma szopkę w sercu, ma Kraków w sercu, ma ten umysł tymi szopkami wypełniony i cudowne, zręczne paluszki. I wtedy powstaje właśnie arcydzieło szopkarskie. Duże, małe. I o takich szopkarzach możemy mówić zarówno właśnie dorosłych, jak i też młodzieży, czy nawet dzieciach. Bo też mamy takich cudownych twórców i liczymy, że z nich wyrosną wielcy mistrzowie kiedyś.
Pani, pracą tych wielkich mistrzów, i starszym, i młodszym, przygląda się już od dłuższego czasu. Czy zatem w tym roku, podczas 80. jubileuszowego konkursu, jest panią jeszcze w stanie coś zaskoczyć?
Ja myślę, że tak. I na to się nastawiam, bo szopkarze nas zaskakują stale tym, co przygotowują, wymyślają, pracują, ale też mam takie wieści gdzieś tam od niektórych szopkarzy, że na ten jubileuszowy konkurs to specjalne dzieła przygotowują. Są tacy, którzy od kilku lat tworzą. Oczywiście nie zdradzają tego, co w tej szopce będzie, bo to jest tajemnica. Szopkarze, nawet jak się przyjaźnią, to między sobą tylko mówią, ja wymyśliłem taki mechanizm, a ja to takie przedstawienie zrobię, że wszyscy jurorzy popadają z wrażenia.
No bo w końcu rywalizują między sobą.
W końcu rywalizują. No, wiemy, że będą takie różne zaskakujące konstrukcje, nie tylko samej szopki, ale jak to będzie wyglądało, to do końca nie wiemy. Wszyscy się dowiemy pod pomnikiem. I naprawdę tak jest, że ja jako organizator od wielu lat też pierwszy raz widzę szopki pod pomnikiem. I to, że wszyscy mnie tam pytają, jest mnóstwo dziennikarzy, wszyscy pytają, a co w tych szopkach, co nowego, co ciekawego, no sama muszę zaglądnąć i zobaczyć. Gdy przed laty przejmowałam dział folkloru szopek i zaczęłam zajmować się właśnie tymi szopkami, konkursem szopek, zapytałam Anię Szałapak, już świętej pamięci, wielką moją poprzedniczkę, jak to jest, skąd ona wie, jak przygotować wystawę, jak się przygotować do konkursu, czy szopkarze zdradzają, jakie szopki, ile, duże, małe, miniaturki. A ona mi powiedziała, dla wszystkich jest to tajemnica, jest to taka tradycja, zachowajmy tradycję. I ja tą tradycję zachowuję. Oczekuję z niecierpliwością, no bo konkurs konkursem, ale przecież już przygotowujemy od paru tygodni wystawę i trzeba mieć tam odpowiednią ilość miejsca i podesty i przestrzenie dla wszystkich szopek, które przybywają. Bywało tych szopek 150, 160, może więcej będzie, może mniej będzie, ale to już jest taka liczba dosyć pokaźna i trzeba być przygotowanym, ale tajemnica przed nami. 1 grudnia w tym roku wypada właśnie pierwszy czwartek. Stąd się tak świetnie zbiegło.
Tak, a 4 grudnia poznamy nazwiska tych szopkarzy najlepszych, tych, którzy stworzyli najpiękniejsze szopki, choć chyba każda jest piękna, więc mniemam, że jury ma ogromne wyzwanie wybrać te najpiękniejsze szopki w różnych kategoriach. W jakich? O tym sobie jeszcze za chwilkę pomówimy. Ale chciałabym tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, na którą też pani zwróciła uwagę, na to, że szopki rzeczywiście są tak konstruowane, żeby odpowiadały temu modelowi najstarszej szopki. Natomiast bardzo często pojawiają się w nich elementy współczesne. Pamiętam doskonale naszą rozmowę z ubiegłego roku i mówiła pani wówczas, że w szopkach pojawiał się lajkonik, ale był on usytuowany na Wiśle, bo ze względu na pandemię pochodu lajkonika nie było, no więc szopkarze chcieli to także pokazać w szopkach. Czy zatem myśli pani, podpierając się swoim doświadczeniem zawodowym, że w tym roku możemy spodziewać się jakichś aspektów związanych z sytuacją za naszą wschodnią granicą?
Być może tak. Były elementy ostatnich lat i covidowe i był drut kolczasty w szopce, czy wokół szopki raczej.
I były maski.
I były maski i byli medycy i były takie elementy. Tak, ostatnio właśnie były strzykawki, no bo już mogliśmy się wzmocnić i zaszczepić i trochę uodpornić. Także liczymy na to, że takie elementy będą, bo one też zostają w szopkach i też przypominają potem po latach. Muzeum Krakowa kupuje co roku określoną liczbę szopek, od tych nagrodzonych, wyróżnionych i po latach zaglądamy i w szopce widzimy, co jest, co w danym roku się wydarzyło. Te jubileusze w zeszłym roku, dzwon Zygmunt, bo to był jubileusz zawieszenia, ten lajkonik, który płynął sobie Wisłą, ale też był w zeszłym roku taki memu sercu, bardzo miły obrazek, taka nietypowa szopka, która pokazywała pochód szopkarzy na czele ze mną, w moim słynnym czerwonym kapelusiku, do Celestatu. W zeszłym roku się skończyła ta tradycja krótka przebywania szopek w Celestacie i prezentacji ich tam.
Przypomnijmy, było to związane z remontem Pałacu Krzysztofory.
Tak, pałac.
I w związku z tym w ubiegłym roku był wielki powrót. Raz, że na rynek, a dwa, że do Pałacu Krzysztofory.
Tak, pisaliśmy wszędzie, wracamy z szopkami na rynek, szopki wracają na rynek. Także szopka krakowska została dookreślona, jej definicja, o czym od kilku lat przypominamy, we wniosku wpisu szopkarstwa na listę UNESCO, tam dookreślono definicję. I my tą definicję zawieramy teraz w regulaminie konkursu szopek krakowskich. Jest ona dostępna na stronie muzeum, żeby było wiadomo, czym jest ta szopka i co w tej szopce ma być.
No właśnie, proszę powiedzieć, co w tej szopce ma być, jak brzmi ta definicja, skoro jest ona dookreślana co jakiś czas.
Szopka krakowska jest to dzieło, które zawiera wokół misterium Bożego Narodzenia architekturę Krakowa, przetworzoną wyobraźnią artysty z umieszczonymi postaciami z tradycji, legend Krakowa, Polski i współczesnymi elementami. Dopuszczane są współczesne elementy, ale ta tradycja szopki musi być. I to, co najważniejsze w szopce, ona musi zawierać element Bożego Narodzenia. Może samego Jezuska, same Dzieciątko, nawet bez świętej rodziny, ale tak się przyjęło, że ta święta rodzina to jest minimum. Obok tych postaci biblijnych, tradycyjnych, do postaci jak najbardziej współczesnych, krakowskich. Nie wiemy, kogo szopkarze umieszczą, ale też szopkarze mają, jak mówiłam, ten Kraków w sercu, chodzą po Krakowie, inspirują się na nowo, znają tradycje, znają historię i w związku z tym zawsze gdzieś znajdą mniejsze lub mniej lub bardziej znaczące jubileusze. Czasem są to tak bardzo nieznaczne, że oficjalnie o nich nie mówimy, nie przypominamy. Zawsze jest czyjś rok, kogoś tam przypominamy, ktoś zmarł. Nam w tym roku szopkarz Jan Malik ze zwierzynieckiej rodziny Malików.
Znanych szopkarzy.
Znany krakowski muzyk, rzeźbiarz, artysta wielkiego formatu. Ten, który przygrywał na skrzypcach w wielokrotnych przedstawieniach jasełkowych Muzeum Krakowa i nie tylko. Także na pewno będzie przypomniany w różnych szopkach, ale też z innymi postaciami związane jest życie szopkarzy i każdy z nich ma jakieś ulubione motywy, tematy. No i myślimy, że takie będą też zawarte. Na tym też polega różnorodność i indywidualność podejścia i prezentacji w szopce.
I interpretacja także. No bo ktoś kiedyś powiedział, że szopki krakowskie pozwalają zobaczyć świat w pigułce, ale to nie model miasta, tylko bajkowa wizja Krakowa. Wspomniała pani o tym, że każdy z szopkarzy zwraca uwagę na inne elementy architektury krakowskiej. Oczywiście są stałe, które muszą pojawić się w szopce, ale są też takie bardzo nietypowe. Jakie najczęściej się pojawiają?
Najczęściej oczywiście najcenniejsze zabytki Starego Miasta. Przypominaliśmy, że w roku wpisania szopkarstwa na listę UNESCO w 2018 to była też taka okrągła rocznica, 1978 rok, wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Centrum Krakowa z najcenniejszymi zabytkami. I te się najczęściej pojawiają. Wieże Kościoła Mariackiego, wieże wawelskie, tak mówiąc ogólnie, bo i wieże katedry wawelskiej i fortyfikacji wawelskich, wieża ratuszowa, wieże różnych kościołów krakowskich innych. To jest to najważniejsze. Elementy sukiennic, uniwersytetu, Kolegium Maius, Kolegium Novum, no i oczywiście katedry wawelskiej, Zamku Królewskiego na Wawelu. To takie najczęściej przedstawiane. No i coś, co się pojawia bardzo często, barbakan, brama floriańska, bo to są te elementy najcenniejsze, ale też mamy szopkarzy młodych, architektów, historyków, którzy mają ulubione swoje późniejsze okresy w architekturze i umieszczają modernizm, secesję, ale też takie elementy architektury mniej znanej spoza centrum Krakowa, czyli tych włączonych przedmieść krakowskich, wsi, miast do Krakowa. Kazimierz, Klepasz, Nowa Huta. To też jest Kraków i to też są elementy architektury Krakowa dopuszczane w tej tym dziele, jakim jest szopka krakowska.
Pani kustosz, a proszę przypomnieć, jakie elementy musi zawierać w sobie szopka krakowska, żeby brała udział w konkursie szopek krakowskich. Wspomniała pani o definicji, więc z pewnością tam szopkarze zaglądają, wertują i dostosowują się do tych wymogów, ale ja przypomnę szopkę autorstwa Michała Zenekiera z 1900 roku, który stworzył właśnie taką archetypiczną szopkę, bo ona chyba jest takim pierwowzorem wskazującym choćby na kształt, na kolorystykę, na symetrię. To jest chyba niezwykle istotne w tworzeniu szopki.
Taki wzorzec szopki, owszem, ta Zenekierowska, później wielu mistrzów się wzorowało, zmieniało architekturę, ale oczywiście najbardziej taką elegancją szopki to jest symetryczność. Szopka powinna być symetryczna, smukła budowla. Kiedyś Ania Szałapak taką definicję troszkę inaczej podawała, właśnie smukły budyneczek, symetryczny, z wieżami, pośrodku święta rodzina, architektura Krakowa wokół postaci. Te elementy, musi być element świętej rodziny. Najczęściej pojawiał się w tych starych szopkach na piętrze, bo parter szopki to było miejsce do przedstawienia jasełkowego. Z tych pierwotnych szopek jasełkowych, z którymi chodzili kolędnicy, grupy kolędnicze po mieście i początkowo, jeszcze w latach 70., 80. wielu szopkarzy tworzyło wielkie szopki z lalkami. I dodatkowo te lalki były takim elementem i była ta scena i tam można było włożyć te lalki, ale można było też nimi grać. Z czasem większość tych lalek trafiła do środka, do szopki i już nie umieszczano ich przed szopką, już nie służyły do odgrywania. Jeszcze przypomnę, Anna Malik, żona Jana Malika, zmarłego w tym roku, właśnie tradycyjnie zawsze robiła taki krowód lalek na specjalnym podejście, które stały przed szopką. Natomiast większość szopkarzy już wprowadza do środka te lalki i te stąd na piętrze święta rodzina. Najczęściej pod kopułą kaplicy Zygmuntowskiej w otoczeniu aniołów, gdzieś tam czyj królowi się kłaniają i w różnych miejscach określonej architektury pojawiają się postaci. One też tak nie mogą sobie gdzieś być byle gdzie. One powinny być w kontekście, bo ta narracja w Szopce jest bardzo ważna. Jest architektura Krakowa, właśnie wokół świętej rodziny, bo to jest taka tradycja szopki krakowskiej. Oczywiście są elementy symetryczne, najwyżej oceniane, ale zdarzają się niesymetryczne, czasem ciekawie zaprezentowane. Poza tym zdarzają się też elementy czy postaci gdzieś w zupełnie takich dziwnych miejscach umieszczone, jakby wydaje się typu smok na wieży. Dzieci smoki na wieży umieszczają i ja to w dziecięcych szopkach mogę przyjmować, ale u szopkarzy profesjonalnych, mistrzów, ten smok w smoczej jamie powinien być. A lajkonik powinien tańczyć na placu rynku albo gdzieś właśnie płynąć na galarach, jak to się zdarzyło. Natomiast anioły gdzieś na wieżach, trębacz na wieży mariackiej, nie na żadnej innej wieży i ten trębacz nie stoi sobie nigdy gdzieś pod świętą rodziną czy obok. Czasem w korowodzie, jak szopka jest duża, jest taki korowód wokół świętej rodziny czy przed świętą rodziną i tam mogą być różne postaci umieszczone. Ale właśnie te elementy takie podstawowe, najważniejsze muszą być kolorystyka szopki. Szopka jest barwna. Mówimy, że ona ma architekturę Krakowa artystycznie przetworzoną wizją artysty i tam czasem są cegiełki czerwone, kamień taki szaro-biały, ale te kolory są barwne. Kolory Krakowa. Nie biało-niebieskie z flagi Krakowa, ale z tego gorsetu krakowskiego, z tego stroju krakowskiego, z przedmieść Krakowa, z Bronowic, z Krowodrzy, z Wierzyńca. Stąd te barwy. Czerwony, niebieski, granatowy, pojawia się fiolet, pomarańczowy, ale złoto i srebro to są te obowiązkowe kolory, które w szopce muszą być. I szopka powinna błyszczeć. Owszem, pojawiają się czy na początku też były takie samoprzylepny papier kolorowy, ale staniol, taki profesjonalny, coraz mniej z czekoladek czy czekolad, czy pomadek, bo one niestety już te czekolady takie samo otwierające się, zamykające się, to nie jest papier na szopkę, nawet na żadnego ludzika, nic. Więc to musi błyszczeć. Szopka też się musi świecić, chociaż to nie jest element obowiązkowy, ale jest oceniany. Światło, ruch
właśnie.
To są to te elementy nowoczesne, które coraz więcej były wprowadzane w ostatnich latach, ale też jest granica tego ruchu, bo te szopki, które mają bardzo dużo ruchu, to jest ryzyko, że coś gdzieś się zatnie, coś gdzieś się utrudni, ale wtedy szopkarz przychodzi i naprawia jakby coś w trakcie tej eksploatacji, bo przecież długo potem prezentujemy
szopki będzie można oglądać 3 miesiące. Do 26 lutego 2023 roku. Tak. Pani Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik działu szopek krakowskich, jest dziś gościem Radia Kraków Kultura. Tutaj na chwilę postawimy kropkę, ale do rozmowy o szopkach krakowskich wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dziś w Radiu Kraków Kultura gościmy panią Małgorzatę Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik działu szopek krakowskich. I rozmawiamy, szanowni państwo, pomimo, że jeszcze listopad, już o szopkach krakowskich, ponieważ lada dzień, dokładnie 1 grudnia, w pierwszy czwartek grudnia na rynku krakowskim pojawią się szopki. Będzie można je później oglądać w Pałacu Krzysztofory aż do 26 lutego przyszłego roku. Pani kustosz, wspomniała pani w naszej rozmowie, że wyjątkowość szopkarstwa podkreśla wpisanie go w 2014 roku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ponadto od 2018 roku tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Natomiast na uwagę zasługuje fakt, że na tę listę nie zostały wpisane szopki, tylko szopkarstwo jako sztuka. Więc to jest niezwykle istotne, prawda? Że to ono zostało docenione. I pytanie brzmi, jak do tego doszło? Dlaczego akurat szopkarstwo jako sztuka znalazło się na tej liście?
Szopkarstwo to tradycja wyjątkowa. Dlatego też szopkarstwo jest pierwotne. Tworzenie szopki, tradycja szopki, żeby mogła powstać szopka. Oczywiście określona definicja szopki została jako takiej, ponieważ w tym wniosku przy tradycjach wpisuje się takie słowa klucze, najważniejsze elementy z tej tradycji. Czyli najważniejszym elementem jest tworzenie szopki, ale ogólnie szopkarstwo, bo ono jest głębsze. Ono odwraca się, czy też przypomina to, skąd się ta szopka krakowska wzięła, skąd jej tradycja. To tak możemy mówić, wracamy do świętego Franciszka z Asyżu, ale nie w tym momencie, to do tych grup jasełkowych, które z takimi lekkimi budowlami, będącymi tłem przedstawień jasełkowych, przybywały do Krakowa z przedmieść krakowskich, na linii AB stawały i z czasem te właśnie wizerunki tego budyneczku szopki stawały się coraz bardziej dopracowane z elementami architektury Krakowa. To jest ta tradycja. Stąd się to wzięło, że aby grupa taka jasełkowa była zatrudniona przez kogoś, no to mówiły, co mówi o człowieku, którego nie znamy i o jego talentach. To jak wygląda na zewnątrz, więc stroje, ale też ten budynek. Chodziło o to, żeby była jak najpiękniejsza ta szopka, bo ktoś zobaczył piękną, sobie pomyślał, mają piękną szopkę, to pewnie pięknie przedstawiają to wydarzenie najważniejsze, misterium Bożego Narodzenia. I stąd ta tradycja. Dlatego szopkarstwo, tworzenie szopki, w wyniku której powstaje arcydzieło sztuki.
I to arcydzieło sztuki łączy się też z historią Polski, no bo przecież te pierwotne szopki były tworzone po to, żeby umilić ludziom ten czas wyjątkowy, bo świąteczny, czas Bożego Narodzenia i chodzono od domu do domu z szopką, śpiewano kolędy, a później te szopki zasiadały w wyjątkowym, reprezentatywnym miejscu w domu. Z czasem ta funkcja szopki zaczęła się zmieniać i dziś już zupełnie czemu innemu ta szopka służy. Natomiast konkurs szopek krakowskich ma na celu jakby zwrócić uwagę wszystkich obserwujących na szopkę ponownie. I to chyba dzięki dyrektorowi Muzeum Historycznego Krakowa miało miejsce, ponieważ to on, Jerzy Dobrzycki, ten konkurs szopek krakowskich wymyślił, chcąc na nowo właśnie pokazać szopki krakowskie wszystkim.
Tak wymyślił konkurs, jeszcze nie będąc dyrektorem w okresie międzywojennym. Wiadomo, taka trudna sytuacja, na nowo trzy fragmenty podzielonego państwa muszą się zlepić w jedno państwo. No było szereg ważnych problemów i te tradycje odchodziły trochę na bok. Szczególnie, że zaczęto patrzeć na takie ludowe tradycje, a one są takie z przedmieść krakowskich, może mniej ważne. A Jerzy Dobrzycki był wielbicielem tych tradycji i chciał zachować takie tradycje. Jeszcze mam profesora Reinfusa, który etnograf mu wturował i też był tą osobą bardzo ważną, szereg innych osób jeszcze, ale Dobrzycki wymyślił sobie konkurs. Pierwotnie to był, wziął się z tego, że były takie festiwale tej sztuki, no powiedzmy ludowej, takich tradycji ludowych i pokazywano jasełka, oceniano te jasełka, oceniano grupy jasełkowe, ale gdy te szopki, budynki stały tak koło siebie, to uznano, że to jest dzieło sztuki i trzeba je docenić. I w 1937 roku zorganizowano pod pomnikiem Adama Mickiewicza na rynku głównym krakowskim właśnie taki pierwszy konkurs. On wyglądał tak, że na stopniach pomnika stawiano szopki, przechodziło jury, oceniało, rozdawano od razu nagrody i tyle. Drugi konkurs w 1938 roku wyglądał podobnie. A gdy po przerwie związanej z II wojną światową, wszystkimi działaniami wojennymi, Jerzy Dobrzycki powrócił w 1945 roku z tą tradycją, już troszkę musiał zmienić, bo nie było pomnika. Pomnik Mickiewicza został zniszczony. A gdy został dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, to właśnie muzeum wzięło na siebie odpowiedzialne zadanie organizacji konkursu. I tak trwa do dziś.
80. konkurs szopek krakowskich mamy w tym roku. Czy zatem ta jubileuszowa edycja będzie wyjątkowa? Pytam o to dlatego, ponieważ w ubiegłym roku konkursowi towarzyszyła wystawa prezentująca warsztat szopkarza, zatytułowana Szopki od kuchni, ale także pojawiła się duża szopka, szopka, do której można wejść, ciesząca się notabene bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Co będzie się działo podczas tegorocznego konkursu?
Konkurs to tradycja. 80. raz na rynku. No nie mamy takiego szopkarza, który 80. raz przynosi szopkę, ale pan Maciej Moszew już ponad 60 konkursów ma za sobą, więc blisko. Szopkarze przynoszą swoje dzieła. Podpomnik, tam dopiero je wszyscy widzimy. Jakie one są, jakie będą. I to jest ta tradycja, do godziny 12 można oglądać, a specjalne komisje rejestrują szopki, bo jak wiadomo, szopki są oceniane anonimowo, więc każda dostaje numerek swój w różnych kategoriach, bo szopki seniorów, czyli dorosłych, oceniamy w kategoriach miniaturki, małej, średniej i dużej, więc jeszcze tak są podzielone. Oprócz tego mamy kategorię szopek dzieci w trzech grupach wiekowych, grupę młodzieżową. Wprowadziliśmy w 2018 roku kategorię szopek rodzinnych, czyli rodzina, dorośli i dzieci. I w ubiegłym roku nową kategorię szopek szkolnych, czyli grupa pod okiem opiekuna, przedszkole, szkoła, dom kultury. Także jest tych komisji kilka, żeby później ułatwić jurorom ocenę w poszczególnych grupach komisji. I to, co kultywujemy już z młodszą tradycją od... ale już lat kilkunastu, to jest korowód szopek wokół rynku i prezentacja szopek na scenie targów bożonarodzeniowych. Dopiero później szopki wędrują do Pałacu Krzysztofory, właśnie drugi raz teraz na nowo. Będą tam, są przyjmowane, ustawiane na salach i tam jurorzy będą je oceniać. To jest ta tradycja. Co nowego? W konkursie zawsze unowocześniamy coś, zawsze coś staramy się dodać. No na pewno nowością też ku upamiętnieniu szopek i szopkarzy są dokumentacje już na rynku, robimy zdjęcia każdemu szopkarzowi z dziełem swoim. Więc to jest to. Poza tym nowoczesność wchodzi wszędzie, więc z dronów będą zdjęcia i upamiętnienia. Dodatkowo no, przechodzimy z kapelą, z gwiazdą. To jest ta tradycja, ale też konkurs konkursem, ale już później szopki przygotowujemy do prezentacji na wystawie.
No właśnie, pani Kustosz, jak ta wystawa jest zaplanowana, bo to pani jest odpowiedzialna za jej wygląd,
tak,
w głównej mierze.
Jestem kuratorem wystawy pokonkursowej szopek i to jest ta zabawa taka i niespodzianka, taka jedno przygotowanie wystawy, aranżacji wystawy do szopek, których się nie widzi. I nie wiemy, jakie, duże, małe, ile i no już pewne doświadczenie mam, ale zawsze coś mnie zaskakuje. Aby przygotować odpowiednią ilość miejsca, odpowiednią liczbę podestów. W ubiegłym roku wystawa szopek była prezentowana w połowie sal wystaw czasowych, a w tym roku będzie tych sal 9 i będzie większa wystawa. W związku z tym, jak będzie dużo szopek, a liczymy na to, to będą miały większą przestrzeń do prezentacji. Oprócz tego jest oczywiście nowa aranżacja. Zawsze ona jest taką niespodzianką. Jest nowa aranżacja z elementami 80. konkursu. Ta 80. będzie się pojawiać w różnych momentach, na różnych elementach, no, czego nie zdradzę, bo ten, kto przyjdzie, będzie je sobie odszukiwał. Poza tym wokół szopek, które prezentujemy, one są najważniejsze. Ale wokół nich zawsze jest taki element narracji, opowieści. Odnosimy się do postaci, które są w szopkach. I w tym roku taką ciekawostką będzie, o czym już mogę powiedzieć, czym zachęcam do zwiedzenia wystawy, będzie taka trasa dla najmłodszych, ale nie wszyscy będą oczywiście ograniczeni tym, bo i dorośli też, ale generalnie dedykujemy trasę edukacyjną dla dzieci. Będą elementy szopki do komponowania własnoręcznie, powiedzmy, szopki, postaci z szopki w formie takich pieczątek. W każdej sali będzie można sobie zbierać na wydrukowanej przez nas, przygotowanej takim zarysie szopki i to będzie można sobie zabrać na pamiątkę. Poza tym od wielu już lat wprowadziłam taką tradycję warsztatu szopkarza. Warsztat szopkarza to takie miejsce na wystawie, gdzie z szopkarzami można się spotkać. Szopkarze tam mają dyżury w różnych okresach, szczególnie okresy takie świąteczno-noworoczne i tam szopkarze pokazują, jak się tworzy szopkę, pozwalają tam dzieciom coś zrobić, pokazują elementy szopki, taką szopkę, jak ona gdzieś tam wygląda wewnątrz i teraz to miejsce będzie jeszcze dodatkowo w taki sposób zaaranżowane, żeby tam były elementy do budowania szopki. Może trochę inaczej niż klejenie, bo na to na wystawie nie ma miejsca. Jest sala edukacyjna w Pałacu Krzysztofory, gdzie na specjalne warsztaty, oczywiście przez koleżanki i kolegów tam prowadzonych, będziemy zapraszać. Ale tu będą klocki tradycyjne, drewniane, kolorowe do zbudowania sobie szopki na przykład. Inaczej, będzie też szopka do dotykania, będzie taka specjalna szopka, teatrzyk z lalkami, gdzie będzie można samemu sobie jakieś przedstawienie zrobić. Poza tym będą dwie takie instalacje szopkowe, niespodzianki, bo to na konkurs się przygotowuje, ale wiadomo, że instalacje musimy troszkę wcześniej, o których nie będę mówić, bo to jest niespodzianka, więc niespodzianki muszą być. No i oczywiście na wystawach wprowadzamy coraz więcej, no może nie aż tak więcej, ale multimediów, które będą pokazywać, jak się buduje szopkę. To Ania Mali głównie na nagranych filmikach. Będzie przedstawienie jasełkowe, aby przypomnieć Jana Malika, ale także będą legendy. Legendy w języku polskim i w języku ukraińskim. To takie ukłon dla naszych gości, dla dzieci, aby coś więcej można było usłyszeć, zobaczyć inaczej. No i oczywiście będzie jeszcze też taki nagrany teatrzyk kukiełkowy. Laleczki mówią inaczej niż w tej szopce jasełkowej Maliku, więc to takie dodatkowe elementy zaciekawienia, przerwniki jakby na wystawie i zaczęłam mówić, że warsztat szopkarza powstał po to, żeby upamiętniać zmarłych szopkarzy. W tym roku, w tym jednym miejscu warsztacie szopkarza będzie warsztat dedykowany dzieciom. Nie będziemy tam nikogo upamiętniać, ale osobną salę mamy taką, która będzie ciekawostką. Inaczej niż wcześniej upamiętniałam szopkarzy, będę przypominać Jana Malika ze zwierzynieckiej rodziny Malików. Ale tak się złożyło, że wśród grona szopkarskiego był też przed laty szopkarz, który nazywał się Jan Malik, ale z tymi Malikami nie miał nic wspólnego i czasem ich mylono, Malików, czasem go przypisywano do tej rodziny. Był wielkim mistrzem szopkarskim i zostanie też upamiętniony przy okazji właśnie Jana Malika ze Zwierzyńca, chociaż zmarł dawno temu, bo w 1983 roku, ale skonfrontujemy tych dwóch Malików, ponieważ tego Jana Malika z Lubicz, bo mieszkał na Lubicz, tak go dookreślamy, żeby odróżnić. Mamy takie dwie wielkie szopki w muzeum i te dzieła sprzed lat wyciągnięte z magazynu muzealnego, odświeżone, odnowione, będą prezentowane. Więc to jest taka nowość i ciekawostka. A po zwiedzeniu tej wystawy pokonkursowej schodzimy piętro niżej i oglądamy wielką szopkę, do której się wchodzi, więc najpierw widzimy z zewnątrz szopki, a potem wchodzimy do szopki, która jest elementem wystawy stałej, więc ona na stałe jest i pozostanie nam na kolejne lata.
Bo chyba marzeniem każdego dziecka jest to, żeby do takiej szopki wejść, no więc od ubiegłego roku już istnieje taka szansa, taka możliwość. Sporo nowości, pani kustosz, w tym roku państwo przygotowali w związku z konkursem i z wystawą szopek krakowskich. Dodać należy jeszcze, że stałym elementem jest także spacer po Krakowie śladem szopek krakowskich. Z tego absolutnie państwo nie rezygnują. I jeszcze dodatkowo gra miejska zatytułowana Na tropie szopek krakowskich. Ona już z kolei dedykowana jest zespołom, zwłaszcza szkolnym i przedszkolnym.
no może nawet nie tak szkolnym i przedszkolnym, co rodzinom, bo mamy już doświadczenie takie, to doświadczony mistrz szopkarski Filip Fotomajczyk, który wiele warsztatów prowadzi, takich mistrzowskich, młodzieżowych, dla młodzieży w ostatnich latach, razem z Jakubem Zawadzińskim, też młodszym mistrzem, który doszedł do tej grupy seniorów i zaraz zaczął zdobywać nagrody, nawet pierwsze, także to jest taki talent kolejny, a Filip Fotomajczyk jest dodatkowo harcerzem, ma taki zmysł organizacyjny i gry terenowe no, organizuje często i to już kolejna edycja takiej gry była wokół szopki, po śladach szopek krakowskich, a związana oczywiście ta gra jest z szopkami, które w przestrzeni miejskiej pojawią się już od początku grudnia, czyli na witrynach wokół rynku, a także na placach, parkach krakowskich i właśnie wokół tych szopek na zewnątrz ta gra będzie się odbywała. Mamy doświadczenie, że cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego też powtarzamy tą grę miejską.
Można oczywiście wziąć w niej udział. Natomiast jeszcze o Pałac Krzysztofory chciałabym zapytać. Przypomniały mi się słowa sprzed kilku lat, kiedy to opowiadała pani, że była szopka pięciometrowa i samo przetransportowanie z rynku do pałacu było ogromną sztuką. No więc moje pytanie jest takie, czy po remoncie Pałac Krzysztofory jest przygotowany na takie wyzwania?
Po remoncie, no owszem, miejsca jest wiele, ale też wiele zadań dla pałacu i rozbudowanych różnych elementów i wystawy stałej i biur i miejsc spotkań, bo różne zadania nowe też przed muzeum
no,
się pojawiły.
Wspomniane warsztaty, prawda?
Tak, warsztaty, ale też mamy takie miejsce spotkań, tak zwana spotka z różnymi społecznościami, no takie elementy różne się pojawiają. Tak, na wyzwania odpowiada, ale to też aż na tak wielkie szopki to też jest problem, bo nasze windy w zabytkowym Pałacu Krzysztoforskim no, na pięciometrową szopkę się nie przygotowały i nikt nam zgody na taką windę nie dał, więc to trochę trudnością jest. Jedną mamy mniejszą, drugą większą, więc tak szopki uda się przetransportować, ale takie duże szopki oczywiście są rozbierane na elementy i szopkarze z tymi dużymi szopkami, wielkimi można powiedzieć, bo duża szopka jest mierzona od 120 cm wzwyż. Nie ograniczamy. Przywożą elementy i składają pod pomnikiem i też te największe szopki nie idą w korowodzie, bo trudno byłoby je na czymś przewieźć. Natomiast też pomóc szopkarzom przenosić nie do końca, bo ja kiedyś chciałam zrobić taki manewr, żeby wszyscy w tym korowodzie szli, gdy pierwszy raz do Celestatu przenosiliśmy szopki, ale nie, oni chcieli przywieźć szopki do Celestatu, więc zorganizowaliśmy autobus. Czy przewożą szopki do Pałacu Krzysztofory, nie chodząc w tym korowodzie? Nie, bo jeżeli on nie jest w stanie wziąć dużej szopki sam, może z synem, bratem, kolegą, ale w korowodzie nie. Nie odda nikomu szopki. Mój mąż mnie uświadomił, że to są ich dzieła. Ja mówię, a ktoś inny będzie niósł. Ale będą szli obok dzieła. Nie, to nie jest to samo. Ja raz jeden niosłam szopkę w korowodzie zmarłego szopkarza Mariana Dłużniewskiego. W związku z tym, że jego wnuczka, jej mąż i jej córka, wszyscy mieli szopki. I dostąpiłam zaszczytu niesienia szopki. Ja nie mam szopki, nie jestem szopkarzem, nie noszę szopek. Gdzieś symbol szopki na plecaczku, na torebce czy identyfikatorze. Także na wyzwania się przygotowujemy. Jesteśmy gotowi pomóc szopkarzom i liczymy, że będą duże szopki. O niespodziance mówimy, to też przypomnę, był taki rok, gdzie ja przygotowałam dodatkowo wystawę, gabloty z wycinkami prasowymi, jak to się konkurs rozwijał. A potem się okazało, że było 8 wielkich szopek, nie dużych, tylko wielkich, z szerokimi podstawami i trzeba było szukać podestów, zakrywać gabloty i na nich stawiać szopki. I trzeba było dorabiać szybko w piątek, a przypomnę, że mamy tylko piątek na przygotowanie wystawy. Sobota to już są takie elementy no, kosmetyki, więc musimy te szopki w jeden dzień ustawiać, dlatego duży zespół ludzi przygotowuje. Poza tym, co przygotowujemy w piątek? W piątek przygotowujemy się do rozdania nagród, a więc też rozdzielamy z tej naszej puli nagród, a chcę powiedzieć, że w tym roku mamy dużą pulę nagród zabezpieczoną, to przygotowujemy. Przygotowujemy dyplomy, przygotowujemy upominki dodatkowo, więc to jest po prostu mnóstwo pracy, podpisy na wystawie, bo to wszystko musi być. To już musi być w niedzielę na uroczyste otwarcie przygotowane być. Także ta niespodzianka, ja mam tych podestów dużo więcej. My hołubimy te szopki i szopkarzy. My wzmacniamy tą całą tradycję. My organizujemy konkurs, przygotowujemy wystawę, ale cały czas musimy myśleć o bezpieczeństwie dzieł, bo nawet jak one są dosyć solidne, to mimo wszystko mają takie kruche elementy. Jakieś chorągieweczki, jakieś postaci, dekoracje i to trzeba odpowiednio szopki nosić, odpowiednio ustawiać. No i oczywiście powiedziała pani, że każdy chce wejść do szopki, ale każdy chce dotknąć, sprawdzić, z czego ta szopka jest zrobiona, więc musimy chronić. Dlatego już pod pomnikiem dodatkowo w ubiegłym roku też ze względów takich epidemii ograniczeń kontaktów ludzkich wprowadziliśmy dodatkowe płotki, żeby odgraniczały pomnik z szopkami. Wszyscy sobie poprzez mogli oglądać, ale też ze względu na bezpieczeństwo szopek. Coraz więcej ludzi przychodzi i my musimy zadbać o bezpieczeństwo, bo zdarzały się niestety wypadki, że ktoś się potknął, szopka spadła, no i co? I nie ma dzieła. Nie możemy dopuścić do tego, żeby coś się zniszczyło. Praca wielu miesięcy szopkarzy, dlatego zabezpieczać dodatkowo musimy. I to jest też takie wyzwanie przed organizatorami. Takie prozaiczne kwestie, ale wszystko sprowadza się do tego, że to jest tak krótki czas. Jest taka tradycja. Jest czwartek, do wieczora obrady jury, do nocy jurorzy oceniają szopki, a później przygotowujemy szybko i w niedzielę już mamy galę szopkową.
Czyli będzie można oglądać te wszystkie biorące udział w 80. jubileuszowym konkursie Szopki Krakowskie. Mówi pani o wielomiesięcznej pracy szopkarzy. Szopkarzy nazywa także mistrzami. No więc chciałam zapytać o to, kto dzisiaj jest szopkarzem? Jak dochodzi się do tytułu mistrza szopkarskiego? Jak ta tajemna wiedza jest przekazywana? No bo nie mamy żadnych szkół, nie ma żadnych kursów. Owszem, są spotkania, warsztaty, które państwo organizują z szopkarzami, z których można się czegoś dowiedzieć o technice tworzenia szopki, ale jak zostaje się szopkarzem dzisiaj?
Są różne szkoły i różne dojścia do tej tradycji. Otóż są rodzinne przekazy. Są przekazy na naszych warsztatach. Ktoś się uczy początków, potem rozwija się, potem chodzi na jakieś spotkania, dowiaduje się czegoś i sam rozwija swój warsztat. Ale też nagle ktoś w wieku 50-60 lat, nie wiem, jest rencistą, emerytem i wymarzył sobie, że będzie robił szopki. No gdzieś tam podpatruje kogoś. My dużo mamy różnych filmów pokazujących, jak powstają szopki, ale to takie podstawy. No, metodą prób i błędów niektórzy robią. Niektórzy przychodzą, podpytują. Podpytują szopkarzy, podpytują mnie i uczą się przez to. Ja jako juror wiem, jak jurorzy oceniają, na co zwracają uwagę, jakie... No nie powiem błędy, ale jakieś takie niedociągnięcia, nie tyle komuś to wypominają, ale coś, co świadczy o tym, że szopka nie zdobywa nagrody. I ktoś mnie pyta, dlaczego ja nie zdobyłem nagrody? Mam taką piękną szopkę. I ja mówię, no jak ktoś pyta, a jurorzy oceniają to, to i to. To trzeba dopracować, co oczywiście jest najważniejsze, bo mówimy tradycja, to jest rękodzieło i to przypominamy, własnoręcznie zrobione konstrukcje, elementy. My nie oceniamy, jakie mechanizmy są włożone, no bo one są jakby wtórnym elementem, który upiększa szopkę. Ruch, światło, wiadomo, że to musi być kupione, jakoś tam zainstalowane. Natomiast własnoręcznie zrobione figurki i czasem ktoś ma piękną szopkę, a kupuje laleczki. I to automatycznie obniża ocenę, bo oceniamy tradycyjność, oceniamy architekturę, własnoręcznie wykonane lalki, tą narracyjność, opowieść, czyli jeszcze odpowiednio umieszczone postaci w odpowiedniej aranżacji, nie wiem, architektury, kontekstu, ale też oceniamy ogólny widok. Tak się staje na koniec przed szopką i ocenia, jak proporcje tej szopki rozbudowanego dołu, do góry, wierzch, to wszystko jest ważne. No i oczywiście ten ruch i to światło, To są dodatkowe elementy, które oceniamy. No, metoda prób i błędów.
A czy materiały też są tutaj istotne? Bo wiem, że szopkarze z roku na rok rozbudowują swój asortyment i sięgają po nowsze tworzywa i materiały dostępne na rynku.
Najwyżej cenione są tak zwane staniole, błyszczące. No, mistrzowie szopkarscy je sprowadzają z różnych miejsc, wiedząc, że ten jest taki miękki, którym się da coś owinąć, zrobić. Ten jest sztywny, bo ma być sztywny, bo ma być trwały. To są najcenniejsze elementy. Ja też oceniając patrzę, ile jest takich elementów. I te detale zrobione właśnie z tych złotek, sreberek, bo to w różnych miejscach różnie się nazywa, własnoręcznie. Pojawia się pasmanteria, elementy dekoracyjne. Jak to jest użyte tak w miarę, no to nawet nie jest krytykowane. Ale jak za dużo, to już jest tej rozpiętości punktowej bliżej jednego punktu, no bo nie zera. Czy jeżeli nie ma ruchu, no to jest zero, to jest mniej punktów. Ale właśnie ten materiał jest taki najbardziej pożądany. Pojawiają się nowoczesne materiały takie świecące, papier kolorowy, bez błysku. Oczywiście ma mniej efektów. No i co za tym idzie? Juror ocenia niżej, bo wiadomo, jak widzimy, świeci, błyszczy i jest kolorowe, no to dostaje wysoką cenę, chociaż niektórzy robią szopki takie monochromatyczne. One też są oceniane, czasem wysoko, ale jednak są te elementy, na które się zwraca uwagę. No, mistrzem trzeba się poczuć i czy ta zręczność palców i to takie zakochanie w Krakowie, umiejętności obserwacji łączą się i powstaje arcydzieło, to już jest bardzo indywidualne. Nie ma na to recepty. Czy ktoś robi 5 lat, 50 lat, czasem ktoś w drugim roku, trzecim roku przygotowywania szopek zdobywa nagrody. Trzeba mieć w sobie jakąś iskrę taką, jakiś taki talent, który właśnie z tych wszystkich elementów się składa i wtedy powstaje arcydzieło wysoko oceniane i nagradzane.
Mistrzem trzeba się poczuć. Te słowa niech staną się puentą naszej dzisiejszej rozmowy, ale jeszcze na koniec muszę panią koniecznie zapytać, co pani poradzi tym szopkarzom, którzy w tegorocznej edycji, 80. edycji jubileuszowej konkursu szopek krakowskich wezmą udział. Tak na koniec, takie rady, wskazówki od jurorki. Na co należy zwrócić uwagę? Z jakich elementów ewentualnie jeszcze mogą zrezygnować?
To, co jest najważniejsze i podkreślam wszędzie, własnoręcznie wykonane elementy. Jak ktoś ma włożoną laleczkę, postać kupioną, należy ją natychmiast wyrzucić i zrobić własnoręcznie. Nawet najbrzydszy ludzik zrobiony rękami artysty jest najpiękniejszy od każdej najpiękniejszej kupionej lalki. I zbyt duża ilość koralików, cekinów. Cekiny to na gorset krakowski, a nie do szopki.
Pani Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik działu szopek krakowskich, była dziś moim i państwa gościem. Pani kustosz, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zapraszam na konkurs 1 grudnia i od 5 grudnia na wystawę pokonkursową szopek krakowskich.